Cześć, ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć wyjątkowy, ponieważ po pierwsze wracamy z wideo, a po drugie jest to zapowiedź nowego podcastu na temat przywództwa. Jeśli tylko interesujesz się innowacjami, nowymi technologiami, funduszami inwestycyjnymi, to ten podcast jest dla Ciebie. Wszystkie odcinki dotychczasowo nagrane znajdziesz na stronie dekompresor.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Marek Janszala z Fundacji Przywództwo ORG. Cześć Marek.
Cześć Paweł.
Zajmujesz się od 20 lat innowacjami, jesteś liderem, mentorem, członkiem rad nadzorczych, członkiem zarządu w różnych firmach. Powiedz coś więcej, żeby słuchacze mogli Cię poznać.
Tak naprawdę od wielu lat zajmuję się rzeczywiście innowacjami, bo od strony już studiów, skończyłem studia, które były bardzo ciekawe, bo rzeczywiście były interdyscyplinarne. To się ładnie nazywało inżynieria biomedyczna, teraz to wraca, czyli łącząca elementy nauki medyczne, fizjologię, informatykę, elektronikę, ale najciekawsze, że nigdy się tym nie zajmowałem. Jakoś tak się złożyło, że w końcu zostałem, można powiedzieć, informatykiem. Najpierw ten, który klikał po klawiaturze, a później ten, który powoli zaczął zarządzać. Najpierw moimi zespołami, później coraz większymi. Miałem swoją działalność gospodarczą przez 7 lat. Wdrażaliśmy różne systemy. Później w dużych korporacjach zarządzanie. Później się okazało, że gdzieś szybko się pojawił controlling. Byłem dyrektorem finansowym, członkiem zarządu w różnych spółkach. No i tak jakoś lecisz. I w pewnym momencie okazało się, że elementy przywództwa są bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Bo jak każdy, no po drodze miałem różne szkolenia, przy okazji gdzieś tam doktora ze sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim jakieś MBA. I człowiek miał tą wiedzę twardą, tak? Zarządzał. Było wszystko bardzo dobrze, ale czasami się okazywało, że czegoś brakuje, tego elementu miękkiego. Jest to szczególnie ważne, jak ktoś kończy studia takie technokratyczne, nowe technologie, informatyka, programowanie i nagle musisz zarządzać ludźmi. I potrzeba coś jeszcze. I to coś jeszcze trzeba było rozwijać i stąd takie dojście do tego, co robię teraz, między innymi skończyłem Akademię Psychologii Przywództwa, do których wszystkich namawiam, że jak już zrobili MBA, a potrzebują być jeszcze skuteczniejszymi menadżerami, którzy pociągną za sobą tych ludzi do osiągania tych różnych celów, to warto skorzystać z tego typu wiedzy.
A powiedz coś więcej o Akademii Przywództwa, bo program jest ciekawy, mnóstwo prelegentów, panelistów z dużą wiedzą. To jest program fundacji?
To nie jest program fundacji, jest to program prowadzony jako autorsko przez Jacka Santorskiego, myślę, że znanego psychologa biznesu, prowadzony na Szkole Biznesu Politechniki Wrocławskiej, przy tym współpracy grupy Valius, grupy doradczej. Jest dla wszystkich zarządzających, które jak wspomniałem, chcieliby zdobyć jeszcze trochę inną wiedzę. Człowiek już mając tą wiedzę twardą, tak, zrobił strategię, finanse, controlling, musi się zderzyć jeszcze, mówiąc krótko, z zarządzaniem tymi miękkimi aspektami. Żeby poprawić te swoje elementy, poznać tą psychologię, jakby intencje zachowań ludzkich, to właśnie tam. Poznać ciekawych ludzi, to właśnie tam. I co ciekawe, to przede wszystkim, tak jak korzystaliśmy z tych studiów, to są kilkumiesięczne, takie weekendowe zajęcia, to wszyscy traktowali to jak wielką przygodę. Jeździliśmy na zajęcia, na warsztaty i właściwie aż nie chciało się tego kończyć. I tak to wyszło. Ja tak żartowałem, że można powiedzieć, że dostaliśmy wiedzę w pigułce i tak w pewnym sensie spojrzałem na ludzką naturę, również na swoją. To jest ważne, że patrzą na to, jak się inni rozwijają, patrzysz na siebie, jak ty się rozwijasz, kim jesteś, dokąd dążysz, jakie są twoje cele. To ta wiedza, którą dostaliśmy, to dla mnie była taka metafora, taki lufcik nam się otworzył i tam patrzyliśmy to, co jest daleko przed nami. Trzeba było robić dalej. Stąd pomysł na to, żeby to można było kontynuować, między innymi pod hasłem przywództwo.org, czyli pewne działania, gdzie dalej się rozwijamy, spotykamy, też szerzymy tą wiedzę takiego zarządzania opartego na wartościach.
Umieścimy link na pewno pod odcinkiem do Akademii, bo program jest naprawdę bardzo ciekawy. Powiedz mi, czemu tak Cię zainteresowało to przywództwo? Czemu to jest takie istotne?
No to jest pytanie jest jakby bardzo dobre. Można powiedzieć, że chyba mamy taki okres na w Polsce, w szczególności na świecie, że tych przywódców, liderów nam brakuje. Drugie takie słowo, które jest gdzieś tam związane ze słowem przywództwo, jest autorytet. Mhm. To jest takie drobne rozróżnienie. Kim jest menadżer? Nawet bardzo skuteczny menadżer to jest ten, który realizuje cele, popycha, można powiedzieć, ludzi do przodu, tak? Tak? Idą, tak? Do konkretnych celów. On jest bardzo skuteczny, ale nastawiony tylko i wyłącznie na cel.
Na współczynniki.
Dokładnie, na współczynniki, na cyferki. To jest bardzo, bardzo istotne. A okazuje się, że potrzebne jest coś jeszcze. Lider to jest ten, który, można powiedzieć, za którym idą ludzie. To zobacz, nawet w piaskownicy jest tak zabawne, że masz małe dzieci i się okazuje, że jest jakiś jeden, nie wiem, chłopiec, dziewczynka, nie ma znaczenia, za którym inni idą, tak? Bawią się z nim. On coś mówi, oni go słuchają. Dlaczego?
Wymyśla zabawy,
co nie?
Inne dzieci płaczą, takie... że nie mogą się przyłączyć, jak on nie chce.
Oczywiście. I się okazuje, że mamy naturalnego lidera, który każdy chciałby naśladować. Co w tym jest? No, myślę, że liderzy mają to do siebie, mają taką fajną cechę. To trudno powiedzieć. Mają to coś, jak mówiono o Steve Jobsie, że za nim chce się podążać. To on nadaje ten rytm i właściwie czujesz się dobrze w towarzystwie tego lidera. Słowo jeszcze przywództwo, jeszcze drobny komentarz. Przywództwo można jeszcze trochę rozszerzyć. Przywództwo to jest jeszcze pewna odpowiedzialność za tymi ludzi, którzy za tobą idą. Już wiesz, że idą, tak? Jesteś świadom, masz tą inteligencję emocjonalną, świadomość, jak wpływasz na siebie, jak poprzez zachowania wpływasz na innych, ale nie możesz zapomnieć, że bardzo wpływasz też na ich życie i w tym momencie jesteś odpowiedzialny za to, dokąd podążasz, z kim idziesz, jaką drogą idziesz. I w tym momencie częściej ważniejsza staje się droga w to, jak gdzieś idziemy, niż cel, który się osiąga. To może niezbyt biznesowo brzmi, ale tak w rzeczywistości bywa.
Zastanawiam się w takim razie, czy przywództwa da się nauczyć. Jeżeli dzieci w piaskownicy są już liderami, czy da się w ogóle tego nauczyć? Czy nie jest to cecha wrodzona po prostu?
Na pewno jest coś takiego, że są naturalni przywódcy, którym jest łatwiej, tak? To jest też taka ciekawostka, że psychologia się rozwija, mamy większą empatię. Myślę, że empatyczność, inteligencja emocjonalna jest takim elementem w odróżnieniu od inteligencji tak zwanej tej takiej nazywanej inteligencją, tak będę żartował, taką logicznym myśleniem, umiejętnością uczenia się. Jednak inteligencja emocjonalna może być rozwijana. Możemy ją rozwijać, możemy się szkolić, możemy zdobywać tą wiedzę, możemy być lepsi. Tak? Ważne jest chyba coś, co mamy wewnątrz, czyli de facto chyba kluczem może być pewne wartości, na których się opieramy. Jeśli masz wartości wewnątrz, jesteś spójny wewnętrznie, wiesz, co chcesz prezentować sobą, jakie są twoje cele, jeśli decydujesz się różniasz jakieś elementy złe, dobre, idę w lewo czy w prawo, to nie masz z tym wątpliwości, bo wiesz, że masz pewne wartości, pewne wrodzone elementy wewnętrzne, które ci w tym pomagają. Myślę, że te elementy oparte o wartości mogą pomagać, a wszystkie inne w jakim stopniu można się nauczyć. Stąd Akademia Psychologii Przywództwa chociażby i myślę, że wiele innych tego typu szkoleń, z których warto korzystać. I co jest jedno, żeby poznać inny, to już też wspominałem, trzeba poznać siebie. Jakby kluczem do bycia skutecznym w stosunku do innych jest poznanie siebie. To jest niezwykle ważne.
Ja się też zastanawiam nad jedną rzeczą. W mojej branży bardzo dużą uwagę zwraca się na zespół, na lidera, który będzie mógł pociągnąć startup, projekt do przodu. No i zastanawiam się, czy taki lider, przywódca w startupie różni się od takiego lidera w korporacji? To może... Czy nie ma większych wyzwań czasem, bo jakby zaczyna od zera bardzo często?
Czy się różni? Powiedziałbym i tak, i nie. Dlaczego? Bo może parę słów o takim jakby klasycznym, nazwijmy klasycznym podejściu, kto to jest lider, kto to jest przywódca. No, jedną z najważniejszych elementów, to powiem, często rozmawiamy sobie gdzieś tam z osobami, które zarządzają gdzieś wyżej, zarządzają ludźmi, to zobacz, już pojawia się jedno hasło. Ludzie, tak? De facto lider odpowiada za ludzi. Tworzy zespół, dobiera, ale przede wszystkim jego rolą jest angażowanie w ludzi do wykonywania pewnych rzeczy. Mhm. Czyli tak naprawdę trzeba się odwołać do motywacji wewnętrznych tych osób, żeby robili coś, co jest dobre
dla
nich.
Żeby robili, bo chcą, a nie dlatego, że muszą.
Właśnie, żeby robili dlatego, że chcą. Czyli tu masz jakby klucz, żeby robili to chcą, to co musimy zrobić? Dobrać tych ludzi do odpowiednich miejsc, czy w organizacji, czy odpowiedniej pracy. Czyli dostaną pracę, która nie jest zgodna z nimi, oni nigdy nie będą chcieli tego robić. Czyli lider musi umieć dobierać osoby, które będzie angażował do tej pracy. To jest jakby klucz, bardzo ważny. Ale żeby mógł dobierać te osoby, to on musi mieć pewną wizję rozwoju. Mhm. Musi wiedzieć, gdzie chce iść i co jest bardzo ważne, musi być bardzo spójny w tym, bo jeśli będzie lider, który z jednej strony nie chce odwoływać się do polityki, który będzie mówił, czy używając gesty, że bardzo was kocham, ale coś tam i tak dalej, gdzie stanie spójność w gestach, w zachowaniach i w tym wszystkim, to nie uwierzymy. Nie uwierzymy takiemu liderowi. Czyli ten lider musi mieć tą umiejętność, powiedzmy, bycia spójnym wewnętrznym, przekazywania tej wizji. Ale co jest ważne, lider nie tylko może przekazywać wizję, ale chyba jest jeszcze jedno ważniejsze, musi potrafić słuchać. Mhm. Musi słuchać, co jest niezwykle istotne, bo komunikacja jest jakby kluczem tego wszystkiego. Kiedyś pamiętam z jednej książek, już teraz nie pamiętam, kto był autorem tego, była fajna opowieść. Osoba, która była świetnym mówcą, zajmowała się motywowaniem ludzi, budowaniem zaufania, czyli takie aspekty miękkie, opowiadała, że miała dużą prelekcję, oczywiście za bardzo dobre pieniądze. Po prelekcji poprosiła go jedna z pań, żeby porozmawiać chwilę. Oczywiście porozmawiali. On pamiętał tylko jedno z tego, że tylko ona mówiła. A ona później się odezwała, że nigdy z nikim tak dobrze jej się nie rozmawiało. Czyli kluczem do tego, żeby rozumieć innych, żeby rozmawiać, jest słuchać.
No to, co mówisz, wydaje się takie oczywiste, intuicyjne, ale jak przeczyta się biografię chociażby Steve'a Jobsa, no to wszystko to jakby legnie w gruzach. Strasznie był zaborczy, strasznie mocno naciskał. No potrafił ludzi zmotywować do działania, ale to nie było raczej tak, że oni chcieli. Oni nie mieli wyjścia bardzo często.
Nie wiem, czy nie mieli wyjścia. On po prostu tworzył takie, a nie inne środowisko, w którym te jego cechy, które różnie są oceniane, były bardzo ważne. Rzeczywiście Steve Jobs jest traktowany jako jeden z liderów. To też ciekawe. Były niedawno badania, chyba rok czy dwa lata temu, zrobione przez PwC, żeby wymienić liderów, przywódców, których najbardziej znamy. I tutaj trafiłeś w pewnym sensie ciekawostkę, bo no, jakoś dziwnie się składa, że liderzy czy przywódcy biznesowi nie są zbyt często w tych ankietach pojawiającymi się osobami. Okazało się, że
osoby duchowe,
czyli jakiś Mahatma Gandhi, papież, czy politycy, Margaret Thatcher, Churchill, tak. Reagan, pojawiały się i było to naturalne. Ale było dwóch przywódców z biznesu. Jeden z nich był właśnie Steve Jobs.
A drugi
był Jack Welch.
Okej.
Okay, także no to oni się pojawili. Dlaczego Jobs? Ja bardzo lubię Jobsa, który rzeczywiście ma taką specyficzną charakterystykę, ale to też jest związane z byciem przywódcą, liderem. Przywódca, lider ma swoje zdanie. Jest bardzo charakterystyczny i nie zawsze jest kochany w tym pierwszym okresie. Nie zawsze ich rozumiemy. Oni idą w swoją stronę, są pewni, są zdeterminowani do osiągnięcia celów. Nie mówię, że przekraczają granice zachowań takich, żeby obrażać ludzi, ale gdzieś tam ciągną tych ludzi i z czasem rozumiemy, że to jest dobre. No Steve Jobs osiągnął bardzo dużo w Apple. Mhm. Był bardzo ostro, konsekwentnie nastawiony na jakość, na wygląd tego wszystkiego, estetykę i tak dalej. Się okazało to sukcesem. Oczywiście otaczał się ludźmi takimi jak on
tak,
sam.
Wizja taka wyraźna jest chyba też taką cechą lidera, która jest istotna.
Myślę, że zdecydowanie, tak? Ale mając tą wizję, trzeba też się wsłuchiwać innych. Nie można tego zapominać. I tutaj w przypadku...
No, nie chciał słuchać innych, nie chciał słuchać klientów. Nie wiem, Ford też nie chciał słuchać klientów. Mówił, że jeśli zapytałby ludzi, czego chcą, to powiedzieliby, że chcą szybszego konia, więc... A jednak obaj zmienili swoją branżę.
A czy to nie jest tak trochę inaczej, że de facto oni wsłuchali się w ludzi, ale wsłuchali się w tym sensie, że próbowali znaleźć problem, rzeczywiste tą bolączkę, która jest tych ludzi. i wyszli poza te schematy. To też jest ciekawe, że przywódcy wychodzą poza schematy myślenia, w których pracują. Spójrz, Ford tak, stwierdził, że będą chcieli bryczkę, ale de facto problemem nie było to, żeby mieć lepszą, szybszą bryczkę, tylko problemem była lepsza możliwość przemieszczania się. I tak. On to spostrzegł. On był w stanie wyjść poza schemat, spojrzeć na to góry, ogarnąć i zaproponować rozwiązanie problemu, który jest nawet nieuświadomiony przez tych ludzi. Trafił. Mhm. Czyli jakby na to spojrzeć, to on się bardzo wsłuchiwał w tych ludzi, a że to nazywał w ten sposób, to myślę, że to jest taka trochę przekora i zarówno Jobsa, i zarówno Forda i tak dalej. A też zauważmy, że ludzie, liderzy, przywódcy popełniają błędy i to jest co ważne. No można powiedzieć, że w przypadku popełniania błędów, tych wielkich poznajesz nie po tym, że upadają, ale po tym, jak powstają z tych problemów czy błędów, które popełnili. Nie. Steve Jobs to nie jest jedna wielki sukces, pasmo sukcesu. Dla mnie jest przykładem, ja byłem niezwykle zafascynowany pewną technologią. To był Newton, z tego co pamiętam. Coś, co było pierwowzorem. Masz tutaj tablet, tak? To był pierwowzór tabletu. To był przełom lat 90. 2000. Ja jako taki technokrata, można powiedzieć, inżynier z wykształcenia.
Early adapter.
Tak, early adapter, tak. Oczywiście lubiłem nowinki, gadżety, jak to facet, a może i nie tylko, jak to facet wyjątkowo, stwierdziłem, to jest to, co chcę. Ja zawsze używałem notebooka. Od lat 90. miałem notebooka pierwsze, jakie były sprowadzone gdzieś tam z Korei, a ja te notebooki używałem. I co się okazało? Że to coś, co według mnie było przełomem, to jest to, co ja chcę. Ludzie nie chcieli. Co było potrzeba? Czyli trzeba też trafić jakby w ten czas, ten momentum, jak to niektórzy mówią. Wydaje mi się, że było za wcześnie, tak? Nie było jeszcze może internetu, nie było tych innych aspektów, ale on wrócił do tego. Nigdy nie powiedział, że wrócił, ale on miał więcej porażek. Miał komputery, które uważał, że będą przełomem, które po roku...
Nie wiem, chociażby Lisa Next firma.
No właśnie.
Lisa tak samo.
Lisa tak samo, co nie? No wielka porażka. I co? Wielkie sukcesy, czyli w tym momencie nie załamują się, tylko idą dalej. Mają tą swoją wizję, mają tą pewność wewnętrzną taką, która ich ciągnie gdzieś do przodu. I ludzie idą za nimi. Jobs miał też bardzo ciekawe powiedzenie, które uwielbiam, bo moim zdaniem w tym wszystkim ważne są marzenia. On mówił bardzo prosto. Jeśli nie będziesz spełniał swoich marzeń, to inni zatrudnią cię, żebyś spełniał marzenia ich.
Tak,
i
tak.
To jest jakby ważne. Czyli nawet w tym obszarze jednak odwoływał się do czegoś wewnętrznego. A jeśli te marzenia w jakimś stopniu były spójne, albo dawał możliwość realizowania marzeń swoich, w ramach swojej firmy, w ramach swojej, nie wiem, wizji, takiej ścieżki, którą szedł, no to jest właśnie to, co potrzeba. Czyli był liderem. Dlaczego? Pozwalał ludziom wyzwalać w nich to, co najlepsze. Niestety czasami trzeba wyrugować te osoby, które nie bardzo do tego pasują. Jest jeszcze inny, taki bardzo, bardzo ważny teoretyk, praktyk, Jim Collins, praktyk zarządzania i ze swoimi badaniami. On mówił bardzo prostą rzecz. First who, then what. Czyli najpierw z kim, później co. Czyli dobór pracowników, dobór osób, z którymi współpracujesz, jest najważniejszy. On nawet zakładał, że w tym momencie możesz mieć wakat niż kogoś, kto nie spełnia to, czego ty oczekujesz. Z
punktu bardzo widzenia się cieszę, szefa. Że tak powiedziałeś to o tym wszystkim w taki uporządkowany sposób, bo w tej branży startupowej też zdarza się tak, że projektodawcy, którzy dostali pieniądze na rozwijanie jakiegoś projektu, po jakimś czasie sprzedają inny produkt niż ten, na który dostali pieniądze. Więc po pierwsze musieli być odporni na porażki, a po drugie ważne z kim, a nie co. Więc fajnie, że to powiedziałeś i tak uporządkowałeś. Zastanawiam się, jakie jeszcze cechy powinien mieć lider, bo teraz odporność na porażki
na pewno, ale tu już powoli wchodzimy jakby w lidera, który jest liderem zajmujący się innowacjami, startupami,
tak.
I chyba trochę inne cechy będą potrzebne, słowo inne, nie wspomniałem jeszcze o jednej cechy, lider jest elastyczny.
A z czego to wynika, że te cechy będą inne niż lider w korporacji?
A to porozmawiajmy trochę o innowacjach, czy tworzenie innowacji nie wymaga innej kultury organizacyjnej?
Wymaga.
Ja parę słowo kultura. To jest takie bardzo fajne. Jest doskonała książka Frederica Laloux, Pracować inaczej, która odwołuje się do pewnych teorii i zmian związanych jakby z rozwojem zarządzania. On to bazuje na psychologii poznawczej, na elementach związanych ze światopoglądem. I zaczyna od pewnego elementu. On mówił, że gdzieś tam, to już lata powiedzmy średniowieczne, była tak zwana psychologia, czy ten element, tak zwany paradygmat czerwony, gdzie jakby symbolem czegoś takiego jest watacha wilków. paradygmacie czerwonym, struktura, które tam były, jest najważniejszy ten lider, przywódca, ale czy on był liderem, przywódcą? W moim rozumieniu nie do końca, bo on nie był odpowiedzialny za tych innych, ale był tym samcem alfa, który miał pokazywać, że jest największy, najmocniejszy. Jeśli ktokolwiek mu się podporządkował, to co robiono? Ścinali głowę. On był najważniejszy, nie wolno było pozwolić. Jak ktoś chciał zdobyć przywództwo w tej grupie, to co miał zrobić?
No pozbyć się lidera.
I stąd ta watacha wilków. To nadal funkcjonuje. Funkcjonuje,
to
nie
w wiem, polityce w mafii. Funkcjonuje w mafii, dokładnie.
Moim zdaniem w polityce to nadal jest. Później pojawiło się coś innego, tak zwana paradygma konformistyczny, bursztynowy. Okazuje się, że tak jak tamte struktury, te czerwone, bardziej bazują na tym, że musimy zwracać uwagę na to, co jest teraz, to w tym paradygmacie bursztynowym już jest myślenie o przyszłości. Już ludzie planują, zaczyna być pewna podział, samokontrola tego wszystkiego. Czyli mamy planowanie i mamy struktury. I pojawia się najważniejsze.
Struktura kontroluje?
Tak, struktura kontroluje. Ale struktura kontroluje, ale na górze struktury, i to takim symbolem może być, powiedzmy, hierarchia, czy trójkąt, czy stożek, gdzie na górze jest ten najważniejszy, tak? Ten szef, który narzuca tą pewną kulturę, jak to organizuje. I co tam jest ważne? Jest hierarchia i stabilność. Jest hierarchia, wszyscy wiedzą, co mają robić, nie ma żadnej wątpliwości. Nadal to funkcjonuje. To jest klasyczna struktura zarządzająca, gdzie kościół, wojsko jest oparte, bardzo precyzyjny rozkaz. Wszystko idzie od góry. Od góry, jak jest zrobione, jak ma być. Niestety w Polsce jest to dość mocna kultura, zakorzeniona, jeszcze związana z troszkę innymi.
A dlaczego niestety? To wada?
Tu jest pewna ciekawostka. Z punktu widzenia jakby rozwoju, wrócę zaraz do tych kolejnych struktur, z punktu widzenia jakby rozwoju takich grup zarządzających, to jest wada, ona jest nieskuteczna. Ale co jest ciekawe, u nas jest jeszcze taka nazwa, która wywodzi się od profesora Hryniewicza, który był badanie na temat kultur organizacyjnych w Polsce, tak zwana kultura folwarczna. Na czym ona polega i co ona daje? No, jak feudaliśmie. I to jest związane trochę z historią, trochę z tym katolicyzmem, że jest ktoś u góry, który wiedział lepiej. Polska była krajem takim zapleczem Europy Zachodniej, dostarczała, można powiedzieć, zboże, ziarno, te podstawowe produkty żywieniowe, nie musiała rozwijać tej kultury takiej technologicznej w wcześniejszych latach. No i był ten pan, władca, który decydował o wszystkim. Decydował o szczęściu, o tym, kto ile zarobi i tak dalej, i tak dalej. I co najciekawsze, ta kultura, która moim zdaniem jest blisko z tym paradygmatem czerwonym, jest skuteczna w Polsce. I to jest zaskoczenie. To w zeszłym roku były też takie wyniki badań ogłaszane. Okazało się, że jest to skuteczne i działa. Nikt nie do końca wie dlaczego, ale jest pewna odpowiedź. W tej kulturze mamy jedną rzecz, która jest niezwykle ważna i Polacy to zaakceptowali. Nie musimy odpowiadać za nasze decyzje, za nasze działania. Dlaczego? Bo z góry nam kazano. To ja nie odpowiadam.
Jakiś zagwarantowany socjal do tego.
No właśnie, mamy zagwarantowany socjal. Komunizm to bardzo mocno utrzymywał, czyli czasy socjalistyczne mocno to utrzymywały. Czyli w tym momencie właściwie mamy luz. Nie odpowiadam. Ja nie jestem odpowiedzialny za to, co robię, bo mi kazano. Tak? To tak wszelkie autorytarne struktury tak właśnie mówiły i to w Polsce się przyjęło. Ja też mam z własnego doświadczenia, pamiętam, kiedy chciałem promować takiego człowieka, kierownika, takiego naturalnego przywódcę. Wszyscy go słuchali, to on mówi, jak to ma być zrobione, ale nie chciał się podjąć odpowiedzialności bycia kierownikiem formalnym tego zespołu.
Nie chciał tej odpowiedzialności.
Nie chciał tej odpowiedzialności, tak? Ale są ludzie, którzy chcą i którzy walczą o tą walkę. Tak naprawdę to jeszcze parę słów o innych kulturach. To jest chyba najbardziej rozpowszechniona, to jest kultura tak zwana paradygmat pomarańczowo osiągnięć. To jest takie nastawienie na sukces, tak? Najważniejszy jest sukces, najważniejsze są cele finansowe, cyferki, o których wspominaliśmy. Tutaj innowacja się pojawia, pewna odpowiedzialność. Tu już zaczyna się zarządzać trochę inaczej, pojawiają się takie fajne rzeczy, zarządzanie poprzez cele. Swego czasu strasznie to lubię, nadal to lubię, obiecuję dużo, nie zawsze niestety to daję, bo przez cele zarządzając chcielibyśmy łączyć cele osobiste z celami firmy, co nie zawsze jest takie możliwe. Pojawiają się takie bardzo już delikatne metody zarządzania, strategiczna karta pozwalająca na określenie, połączenie różnych obszarów w zarządzaniu firmie, tak? Czyli to jest już trochę jakby inaczej niż w tej kulturze czerwonej. Pojawia się też tak zwana merytokracja. Zaczynają rządzić osoby.
Merytokracja?
Tak, czyli gdzie merytoryczne elementy są najważniejsze. Mamy ekspertów, mamy doradców, korzystamy z firm doradczych, którzy mówią, jak ma być, oni wiedzą lepiej, mają doświadczenie.
To jest chyba gospodarce opartej na wiedzy.
Ależ dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest.
No w tej chwili nawet...
Można powiedzieć, że to jest najbardziej rozpowszechniona kultura, która w tej chwili panuje, tak?
Ale... Tak. W tej chwili w ogóle gdzieś widziałem takie analizy, że 2/3 wartości wszystkiego na Ziemi to wartości niematerialne, czyli między innymi wiedza.
Tak, dokładnie. Tylko w tej kulturze jest jedno, kto jest właścicielem tej wiedzy. I w tym momencie właścicielem jest firma, tak? I dojdziemy do następnych kultur. Następna, która gdzieś się rozwijała, to jest tak zwana pluralistyczna zielona. Ona była zaprzeczeniem tego takiego podejścia na cele, na liczby. Zawsze to jest tak, że jest przegięcie w drugą stronę, tak? To tu zwracamy głównie na ludzi. Ludzie są najważniejsze, relacje między ludźmi. I przykłady czegoś takiego...
To chyba często w startupach jest, że...
No właśnie, zaczynamy dochodzić do takiej kultury, która będzie startupowa. Zaraz, co nie? Dokładnie, że tutaj
powoli,
ludzie...
Powoli
zmierzamy, zaraz dojdziemy. To jest to ciekawe, że wydaje się, że startupy są jakby najbardziej związane z kulturą, która jest następna. Ta zielona kultura ma to do siebie, że trochę przypomina takie ruchy związane ze spółdzielniami z XIX wieku, z tym, co się działo w latach 60., 70., czyli dzieci, kwiaty i tak dalej, gdzie wszystko było wspólne, relacja była najważniejsza. Taka komuna, ale nie w tym sensie, jakbyśmy to... nie w tym polskim naszym znaczeniu. I się okazuje, że też to nie zapewnia, to nie zawsze jest skuteczne. Tutaj też jest pewna obietnica, ale jest coś dalej. I się pojawia coś, co jest ładnie nazywane. To wiem, że był problem z tłumaczeniem, z tego, co Lalu nazywał trochę inaczej. Zostało to przetłumaczone jako kultura turkusowa, która jest jakby na innym poziomie. To jest kultura, w której wyzwalasz się z ego, myślisz o dobru wspólnym, która jest gdzieś pomiędzy tą kulturą startupową, bo to jest trochę inaczej. Ale
w firmach rodzinnych chyba tak jest.
Dokładnie. Można powiedzieć, że ta przede wszystkim ta może wcześniejsza, zielona jest taka bardziej rodzinna, a w tym momencie w tej turkusowej, tak, rzeczywiście bardziej jest cele trwania, bo jeśli jest kultura oparta o turkusowym, to jest tak, samoorganizujące się zespoły, nie ma takiej władzy. Można powiedzieć, że jak w kulturze takiej typowo czerwonej, biurokratycznej, zhierarchizowanej, władza i decyzje idą od góry na dół, to tu jest zupełnie odwrotnie, od dołu do góry. To tutaj przywódca musi być takim elementem usługodawczym w stosunku do tych ludzi. To on świadczy dla nich usługi. Decyzje są podejmowane wspólne. To jest zupełnie inaczej. I teraz wróćmy do tych troszkę o tych kulturach związanych z innowacjami, ze startupami.
Tak.
Co jest najważniejsze? No mamy kogoś, kto ma tą ideę, pomysł, tak? Jest zarażony tą pasją i chce to rozwijać. To zdecydowanie to jest chyba jak najważniejszy element. Co tam musi być? Musi być kreatywność. Żeby była kreatywność, nie może być kontroli. Jest dużo badań na ten temat. No, jeśli chcemy być kreatywni, jeśli chcemy rozwijać pewne pomysły, musimy popuścić pewną
ograniczenia. Jak nie będzie kontroli, to będzie defraudacja.
Czy będzie defraudacja? Nie. To opiera się na zaufaniu. Dochodzimy do tego, że zobacz, tak jak...
No to jest nasz problem, bo mamy niskie zaufanie społeczne.
Ale dobrze, mamy niskie zaufanie społeczne, a czy w biznesie? Na przykład w biznesie młodych brakuje zaufania?
Nie.
Nie, co nie? I to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, coś, co pewne... Chciałbym troszkę zgłębić ten temat, ale rzeczywiście nie brakuje. A na czym polega to zaufanie? Ja ci zaufam, ty mi zaufasz. Ale jest jedno odwrócenie. Zapominasz o swoim ego, myślisz o tym takim, o dobro ogólnym. Od czego musisz wyjść? Nie od tego, tak jak w tych innych kulturach. Ja ci zaufam pod warunkiem, że ty mi zaufasz. Odwrotnie. Ja ci zaufam.
I dlatego zaufam tobie.
I dlatego tak. I dlatego ty mi zaufasz, bo ja ci zaufałem, co nie? I
się okazuje, czyli najpierw trzeba dać, żeby coś otrzymać.
Wydaje mi się, że tak. Że
i najpierw mało trzeba tego, dać bez oczekiwania nawet, że to otrzymasz, wtedy to zadziała.
Wydaje mi się, że tak. I to jest to jakby ten nowy paradygmat. Wracając jeszcze, co musi być. Można powiedzieć, że jest chaos bardzo ważny. Wbrew pozorom, chaos. Ten chaos, to ciekawe. Jest takie fajne powiedzenie, to Einstein jeszcze mówił, czyli można powiedzieć dawno, dawno temu, że jeśli masz symbol, jeśli symbolem porządku, albo inaczej, jeśli symbolem bałaganu jest bałagan na biurku, to jest symbolem bałaganu w twojej głowie, to czego symbolem jest czyste biurko? Okazuje się, że w tym prawdzie chaosie powstają najważniejsze takie elementy związane z tym kreatywnością. Czyli musisz akceptować pewną dozę niepewności i coś, co musi ten menadżer albo inaczej, już mówimy o przywódcy, musi akcentować niepewność, pewien chaos, z którego coś się wyłoni. Tu podałeś jeszcze jedno element, to jest ryzyko, bo to jest ryzyko, że idziemy w jakimś kierunku, są pewne plany, nie ma planów. Bardzo modne w startupach jest podejście customer development, które bardzo lubię, design thinking, lean startup, tak? Gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z tak zwanym zwrotami czy pivotami. Tak. Mamy coś na początku, coś robimy, a produkt, który zostanie wykonany ostatecznie, może być czymś innym, ale to jest produkt, który rozwiązuje te naprawdę prawdziwe problemy, te bolączki tych ludzi, dla których to robimy.
To wręcz jest tak, że czasami niektórzy radzą, żeby sprzedawać coś, czego jeszcze nie ma, bo i tak będziemy to zmieniać, więc najpierw spróbuj sprzedać i wtedy dostaniesz informację zwrotną, czego ten człowiek, czego ten klient oczekuje.
No, dokładnie. Ale musisz żyć z informacji zwrotnej, czyli tak naprawdę nie ma sensu rozwijać czegokolwiek, jeśli nie ma tej informacji zwrotnej. I tutaj jest kolejny pewien paradoks, taki cecha, która jest potrzebna takiemu liderowi.
Wyciąganie wniosków też z tej informacji zwrotnej.
No to jest bardzo ważne, ale to jak wyciąganie wniosków, to też powiem, że musi być taka kultura, która pozwala na popełnianie błędów. Bo zobacz, w kulturze, w której nie ma tego możliwości popełniania błędów, nie chcemy się rozwijać, bo się boimy. Jeśli wiemy, że możemy popełnić błąd i przepraszam, nie spadnie nam głowa za to, ale de facto my wyciągniemy wnioski, żeby nie popełniać na przyszłość i coś zmienić, to wtedy łatwiej jest nam podejmować to ryzyko. Czyli musi być coś, co się ładnie nazywa apetytem na ryzyko, ale musi być odpowiednia kultura, która jest stworzona, która te apetyty na ryzyko jakby pozwala istnieć. Ale ryzyko jest, bo nie wiesz, co powstanie. Tak naprawdę na początku jest tylko i wyłącznie chaos. No coś jest, ta idea taka początkowa, do której się dąży. Ale z czego ten dualizm? Bo z jednej strony mamy tą chęć taką rozwijania tego, co ten pomysłodawca, innowator chce zrobić, a z drugiej strony trzeba tak obiektywnie na to spojrzeć. I lider, przywódca w tym przypadku, musi łączyć te dwie cechy. Czyli z jednej strony tak, idziemy w tym kierunku, gdzie ktoś rozwija, ale tak naprawdę to musi to być obiektywnie uwarunkowane potrzebami na rynku. I to jest takie jest moje spostrzeżenie, że często w startupach, czy w innowacyjnych elementach, jak ktoś jest autorem czegoś takiego super nowego, super rewelacyjnego, to robi dlatego, że rozwiązuje to jakiś jego problem i on nie myśli w sposób, który mógłby myśleć taki przedsiębiorczy.
A jak to się ma do kreowania potrzeb? No to może jest... to jest tylko złudne, może nie ma czegoś takiego jak kreowanie potrzeb, tylko te potrzeby są, tylko nie zdajemy sobie sprawy, że można je rozwiązać za pomocą komputera, którego nie było.
To prawda, ale to jest jeszcze ten drugi jakby wątek nowych technologii, tak? W końcu gdzieś jesteśmy, ja mówiłem, jestem mocno związany ze spółkami nowych technologii, jesteśmy między innymi tutaj w twoim podcaście. Mam nadzieję, że również jest to pierwszy podcast nasz wspólny, czy też przywództwa.org, ale który mocno jest związany z technologiami. W pewnym sensie oczywiście, że czasami się okazuje, że są nowe technologie. No wspomniany Ford, tak? On wpadł na to, jak coś robić inaczej. Nowe technologie mogą pobudzać, ale nadal to one rozwiązują pewne problemy, które gdzieś tam istnieją. Oczywiście w tej kulturze, takiej kulturze, którą nazywałem bursztynową, to te hedonistyczne podejście, takie konsumpcyjne, oczywiście istnieje i w tym momencie firmy dążą za tym, żeby realizować to, co najłatwiej się sprzeda, na czym najlepiej zarabiają. W tej kulturze, o której wspominałem, tej kulturze turkusowej, to tam chodzi o to, żebyśmy mieli satysfakcję z tej pracy i wracamy do tego lidera. Lider daje nam poczucie możliwości realizowania i satysfakcję z tego, że coś realizujemy. Wracając do tych innowacyjnych rzeczy,
tutaj ta satysfakcja jest bardzo istotna, bo ludzie często rezygnują z dochodów tu i teraz dla satysfakcji i dla obietnicy, pasji, że kiedyś w przyszłości będzie dobrze.
Tak, ale to jest, zobacz, też mi się wydaje, że takie chyba te największe zmiany, innowacje obiecują, dają obietnicę dużej zmiany, czegoś lepszego, że poprawiasz świat. Ci ludzie wierzą w to, że zmienią i poprawią świat, tak? Czasami potrzebują kogoś, kto na to spojrzy w sposób obiektywny. Ale w tym chaosie, w tym podejmowaniu ryzyku, te cechy, zawsze te cechy są inne. Jeśli weźmiemy takiego przywódcę, lidera z korporacji, który jest nauczony tabelek, kontroli, cyferek, metod kontrolingowych, budżetowania, no zderza się z zupełnie inną kulturą. Można powiedzieć, że potrzebna inna kultura jest do tych zupełnie nowych elementów. W tej kulturze jest jeszcze jedno, w tym dobór pracowników na początku, czy tych osób wykonujących, to musi ich coś łączyć. Coś łączyć na poziomie, nie wiem, pasji, psychologii relacji, która się pojawia między innymi. Oni chcą coś zmienić, tak? To powiedziałeś, oni coś robią, nawet nie wiedzą dlaczego. Mają satysfakcję. Zobacz, że w tym momencie najważniejszy element z tej pracy, to szczególnie w tych kulturach turkusowych, jest ta satysfakcja z wykonywanej pracy. Motywacja nie wynika z tego, że ci ktoś da kijka czy marchewkę. No, w kulturach tych wcześniejszych, o to można takie przyrównać. Kijek gdzie był? To w kulturze tej tak zwanej hierarchicznej, gdzie kijkiem, jak coś było źle, no to dostawałeś po łapach, premię ci odbierali. Niestety sam to robiłem, bo kultury się mieszają w różnych firmach. W kulturze tej hedonistycznej, tej tak zwanej pomarańczowej, pluralistycznej, to jest odwrotnie. To nagradzamy.
Tak. Chętnie teraz nagradzamy. Jak pojawia się kijek, to ludzie już nie chcą pracować. Jak ty mi wychodzisz oczywiście z kijkiem, no to do widzenia, dorób se sam.
Ale powiem ci, że w tej następnej kulturze jest jeszcze takie dziwne przyzwyczajenie, że jak się pojawia ciągle marchewka, to jak nie ma marchewki, to jak działa jak kijek.
No tak, tak.
Bo jak nie dostaniesz marchewki,
działa najdłużej 3 miesiące.
To prawda, ale to wszyscy się z tym zgadzają. Ja nie zapomnę taką sytuację, że byłem w firmie, gdzie zostałem nowym szefem działu i tak dalej, i pewne zachowania mi się nie podobały bardzo konkretnej osoby, która zresztą była też tam kierownikiem jakiegoś tam zespołu i tak dalej. I ja zabrałem mu 50% premii. Była wielka afera z tego tytułu. Do prezesa pisał, że ja mu zabrałem premię. Ale to nie było myślenia takie, że...
Premia jest uznaniowa przecież.
Właśnie, premia jest uznaniowa, ale my się przyzwyczajamy do tego. Czyli ani jedno, ani drugie. Co nas motywuje? Tak naprawdę trzeba dotrzeć do tego, co motywuje nas wewnętrznie. Czyli to, co już zaczęliśmy gdzieś na początku, trzeba dopasować, czy ten lider, przywódca potrafi wykrzesać to, co najlepsze z tych ludzi i dopasować do nich to, co oni by chcieli robić. Ale de facto pozwalaj im na tą samą organizację, na pewne zdecydowanie w jakimś tam stopniu. Co nie przeszkadza, żeby te firmy były doskonale zarządzane, rozwijane i tak dalej. I tu jeszcze tylko wspomnę, mówiąc o tych różnych kulturach, jest bardzo ważny szef, który jest u góry, ten przywódca, który zarządza firmą i tak dalej. Bo są badania zrobione, że de facto kultura organizacyjna, zakładają, że są pewien rozwój tych kultur, nie mówię, czy są lepsze, czy gorsze, ale one się rozwijają, bo coraz większa złożoność postrzegania świata od tych takich bardzo takich wręcz atawistycznych, gdzie ja rządzę i nie pozwolę, żeby ktoś rządził innych, do tych kultur uduchowionych, turkusowych, to de facto najważniejszy jest ten, który jest na górze. Bo zrobiono badanie i okazało się, że kultura organizacyjna, która jest kluczem do działania firmy, do tego, żeby być efektywną firmą, jest uzależniona od tej osoby, która jest najwyżej. I kultura organizacyjna nie jest bardziej rozwinięta niż szef tej kultury. To on wpływa na to, on decyduje. To jest takie odwrócone powiedzenie, bo się mówi, że ryba psuje się od głowy. To inaczej, ryba jest taka jak głowa w tej rybie. Nie będzie lepsza i inna, może być porównywalna do tego, bo on sobie dobierze osoby, które myślą podobnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie przeskoczy czegoś takiego. I do tych właśnie innowacyjnych rzeczy, no potrzeba innych ludzi, którzy zaakceptują trochę inne podejścia, tak? Ryzyko, pewien chaos, pewna niepewność, która może być. To też jest ciekawe, że wielcy przywódcy nie mają problemu z definiowaniem albo to, albo to. Oni mówią inaczej. I to, i to. Czyli ja zrobię i to, i to. I białe, i czerwone. Będę żartował, tak? A to jest też ciekawostka, że nie ma tego dylematu rozróżnienia pomiędzy, ale raczej łączenia, co nie?
Po tym, co powiedziałeś, taka refleksja mi przyszła do głowy a propos tego świadka startupowego. Bardzo często widzę dużo startupów, gdzie ktoś ma kompetencje informatyczne, rozwija jakąś usługę, ale de facto poza rozwojem usługi nic nie robi. I nie, trudno mu pozyskać finansowanie, trudno mu ten biznes rozwinąć, ale z drugiej strony nie chce dopuścić kogoś, kto by poprowadził ten projekt za niego, no bo dlaczego ma dopuścić kogoś do swojego projektu, skoro to on go stworzył, skoro to on wie, jak to zrobić. I dlaczego liderem teraz w tym projekcie ma być ktoś inny? Jest taka głęboka blokada na dopuszczanie takich osób. Łatwiej jest w drugą stronę, kiedy jest jakiś lider, który ma jakiś pomysł i sobie znajduje kogoś, kto jest w stanie wykonać tą pracę rzemieślniczą, ale też czasami ciężko jest taką osobę dobrać. Mam teraz kolegę, który rozwija startup logistyczny, no i szuka sobie, jest takim liderem naturalnym, widzę u niego te cechy i szuka sobie informatyków. Natomiast informatycy nie bardzo chcą jakby oddawać tą pozycję lidera. Chociaż sami nimi nie są, zdają sobie sprawę z tego, ale nie oddają tego.
Może to jest jakby wewnętrzny rozwój, tak? Jakby oni są jeszcze nie
rozwinięci,
nie dojrzali do pewnych rzeczy.
A to nie jest tak, że tej roli lidera nie da się zmierzyć? No bo ja daję kod, ja daję tyle i tyle godzin pracy, ja daję pomysł, a ty co dajesz? No co dajesz, że co, że opowiesz komuś o tym?
Podam przykład.
Ja też mogę powiedzieć.
Ja ci podawałem, chyba nawet opowiadałem niedawno o tym przykładzie, takie trzy grupy. Mamy tych innowatorów, tak, którzy mają genialne pomysły, którzy chcą zbawiać świat, rozwijają to wszystko, okej, są zafascynowani tym swoim, wierzą w to niezłomnie, że to jest najlepsze i nie bardzo zwracając uwagi na otoczenie. Tak chcieliby, żeby wszyscy się im podporządkowali. To jest i ci, którzy inwestują, i ci, którzy zarządzają, żeby klienci to odbierali. Oczywiście przerysowuję, upraszczam. Druga grupa to są inwestorzy. To są ci, którzy nie mają pomysłów, ale mają coś, co tym innowatorom jest potrzebne. Tak? To mają pieniądze. Mają coś, co pozwoli im sfinansować. I teraz jak oni mają się dogadać? To jest inne myślenie. Tak? Ten innowator boi się o te złotówki. Wie, że tu ma powierzyć. A może potrzebna jest jeszcze inna cecha. Przedsiębiorczość. Czym jest przedsiębiorczość? Bo jak to ktoś ładnie mówił, przedsiębiorca przedsięwzie coś. Tak. I to jest jeszcze kolejna cecha lidera, o której nie wspomnieliśmy. Lider nie opiera się tylko na tym, że jest. Opiera się na działaniu. Najważniejsze w tym wszystkim, że on pobudza do działań kierunkowych i tak dalej. A kim jest przedsiębiorca? Bardzo często przedsiębiorcy są liderami. Nie muszą mieć środków finansowych, nie muszą mieć genialnych pomysłów i się okazują, że potrafią stworzyć taką kulturę, która połączy jednych i drugich, żeby wspólnie zrealizować cel. Ale co najciekawsze, przedsiębiorca jeszcze na tym chce zarobić. I teraz, jeśli w tym momencie kształcilibyśmy...
Ale zarówno inwestor, jak i ten, który będzie to wykonywał, oni też chcą zarobić.
Tak, ale jest jedna drobna różnica. Z punktu widzenia przedsiębiorcy on nie ma znaczenia, jakie pieniądze wykorzysta do zarobienia i co de facto będzie robił. On widzi szansę rynkową, on widzi potrzeby, które istnieją na rynku i on chce dostosować to rozwiązanie, które się pojawia u tego innowatora. A jeśli jesteś pomysłodawcą, wrócimy zaraz do tych programistów, bo ja pamiętam jeszcze z dawnych lat, zresztą też byłem programistą i wiem, o czym mówię, jak ktoś się broni to swoje dziecko, no... Ci programiści chcą bronić, ale to nie tylko programiści, to ci innowatorzy, bo oni wierzą w to, co rozwijają, ale czasami trzeba troszkę odpuścić. Wydaje mi się, że trzeba by kształcić i zarówno innowatorów, i inwestorów, żeby oni powoli mieli cechy tych przedsiębiorców. Przedsiębiorca to też ryzykuje, no niejednokrotnie ryzykuje też swoimi pieniędzmi, ale on czuje, że to jest najlepsze rozwiązanie, tak? I będzie to realizował. To tak jak się mówi, że bardzo często... Pomysły leżą na ulicy, pomysłów jest tysiące. Czego potrzeba? Ludzi. Znowu wracamy do przywództwa. Potrzeba ludzi, którzy zrealizują, którzy mają tą siłę, są zdeterminowani, mają umiejętność doprowadzenia do końca konsekwentnie tych rozwiązań, które gdzieś tam są robione.
Bo mówi się, że jest więcej pieniędzy niż dobrych pomysłów, ale z drugiej strony, no ja mnóstwo widzę osób na tych spotkaniach, na które chodzę, które pracują nad czymś, rozwijają, opowiadają o tym, no ale nie idzie to do przodu.
Ale czy
rozwija... Czyli co, to znaczy, że oni nie są liderami? Dlaczego to nie idzie? Dlaczego to się nie rozwija?
No to wrócę do tego informatyka, bo to zadałeś to pytanie, może to będzie jakieś wyjaśnieniem. Jeśli jesteś autorem jakiegoś pomysłu, tak jak informatyk, nawet, nie wiem, 10-20 lat temu, to można było poczytać o czymś, co się nazywało syndrom programisty. Na czym on polegał? Jak jesteś autorem tego rozwiązania, wymyśliłeś ideę, oprogramowałeś i wiesz, że to jest najlepsze rozwiązanie w twoim mniemaniu, to jeśli usłyszysz jakiekolwiek słowo krytyki, to co robisz? No bronisz. Ty się obudujesz.
To jest naturalne też.
Naturalne. To wracamy do tych cech przywódcy. Przywódca potrafi po pierwsze przyjąć krytykę, ale nie po to, żeby być skrytykowanym, ale po to, żeby wyciągnąć z niej wnioski. I nie boi się. Dlaczego? Bo jest świadom swoich mocnych cech, na których bazuje. Czy ci, którzy... Umownie, żeby nie obrażać. Jestem programistą, to myślę, że nie obrażam, bo programowałem przez wiele lat. Czy bazowanie na tych swoich jakby dzieciach, które stworzyłem i uważanie ich za najlepsze, to świadczy o tym, że jest się przywódcą? Nie. To trzeba wyjść poza ten schemat. I to jest bardzo trudne od strony psychologicznej, ale trzeba to rozumieć. I w tym momencie może potrzebują mentorów, może takiego przywódcę, który jest w stanie wytłumaczyć pewne rzeczy, połączyć to wszystko, wyciągnąć z nich to, co najlepsze, przekonać ich, że trzeba to robić, co de facto jest potrzebne na rynku. No bo to nie jest to, że zrobimy te super fajne pomysły. Co z tego, że są fajne pomysły? To, co mówiłem, potrzebna jest realizacja tych pomysłów, ale jest jedno najważniejsze. musi być ktoś odbiorcą. Robimy to, żeby rozwiązać konkretny problem, który jest problemem istotnym, który może ma zbawić świat, ale rzeczywiście świat, a nie, że ja wymyśliłem coś i chcę zbawiać siebie, realizując swoje własne pomysły. Wracamy do tej kultury opartej o ego, tak? O tej, wiesz... jakby nie turkusowej, nie na tych rozwojach wewnętrznych duchowości, tylko trochę realizacji własnych potrzeb wewnętrznych, może tych potrzeb związanych z tym takim połechtaniem, z tym dobry, lepszy od innych i tak dalej, i tak dalej.
A zastanawiam się, czy łatwiej jest znaleźć kilka osób, które uzupełniają się kompetencjami, czy łatwiej nauczyć się czegoś nowego? No bo mówi się często, że w takim zespole startupowym powinien być haker, hustler i hipster.
Zastanawiam się. Jeszcze tak.
Tak. Zastanawiam się, prawda, czy tutaj, no czy to jest, czy musi być taki lider, czy nie ma możliwości pracy w kooperacji jakby równorzędnej? Czy jest coś tam takiego możliwe? No,
bardzo jakby ciekawy wątek. Ja uważam, że tak.
Inaczej będzie, jak są dwie osoby, a inaczej jak są trzy osoby, nie? Bo
tak.
Mogą być różne układy.
No tak, trochę już jak będą trzy osoby, to już różne możliwe koalicje są, tak?
Tak.
Dwójkę.
Wydawałoby się, że to jest lepsze, bo wtedy zawsze najlepszy sposób rozwiązania problemu ma szansę na to, że przejdzie. Natomiast z drugiej strony
Ale jeśli jest dwie osoby i są w sporze, tak? To musi być ktoś, kto im pomoże rozwiązać te spory. I w tym momencie to też jest jakby rola przywództwa, że musi być ten lider, ten przywódca, który pomoże im rozwiązać. Czy musi? Wrócę do tego zespołu, o którym mówisz. Tak, jestem wielkim zwolennikiem, że innowacyjne produkty tylko i wyłącznie istnieją na styku innego myślenia. Trzeba jak najbardziej zróżnicowane zespoły tworzyć, żeby móc rozwijać cokolwiek. Jeśli jesteś w swojej wiedzy, tak jak wiesz, okopany w tym, co się rozwijasz, to się nie rozwijasz, bo nie wyjdziesz poza granicę siebie. Musisz się zderzyć z innymi poglądami, z innymi pomysłami, z innymi wiedzą.
I akceptować to, że ktoś inny
Super,
może wiedzieć lepiej.
Akceptacja tego, że ktoś może wiedzieć lepiej. Nawet jeśli mam świadomość, tak wiem, ale jestem w stanie zaakceptować, że ktoś myśli inaczej. To jest bardzo ważne. I teraz do tego lidera. To też jest takie z Collinsa, którego już wspominałem, z Jima Collinsa, tak zwany lider piątego poziomu. Jak wygląda taki lider piątego poziomu? Czy jego widać? Czy on musi być tam po środku, stać między tymi trzema ludźmi?
Nie, jego może nie być.
Jego może nie być. Tak. On jest z tyłu, gdzieś tam, gdzieś prawie niewidoczny. To taka metafora, Collins zrobił taką metaforę. A to taka osoba gdzieś w okularkach, łysawa, z małym brzuszkiem, właściwie niewidoczny. To nie jest gwiazda świecąca, wiesz, na scenie, mówiąc za wspaniałe rzeczy i tak dalej. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności są to osoby, często bardzo skromne, ale bardzo konsekwentne.
Spiskowymi.
Dlaczego? To nie jest teoria spiskowa. Po prostu, wiesz, ważne jest, żebyśmy szli, realizowali siebie. Tak naprawdę w tym wszystkim to jest kwestia odkrywania. To przywódca ma pozwolić odkryć siebie samego w tej pracy, którą robisz, dać satysfakcję z pracy. I to jest coś, co nas kręci. Coś bardzo, bardzo ważnego, odwołującego się do naszych potrzeb, nawet do starej piramidy Maslowa, czyli do tego, co jest u góry, naszych potrzeb rozwiniętych gdzieś tam najwyżej, tak?
No tak. Bardzo ciekawe jest to wszystko, o czym mówisz. Więc myślę, że podcast, który będziesz nagrywał, no będzie tutaj bił rekordy słuchalności.
Oby tak było.
Więc zaglądajcie na tego kompresora.
Zapraszam też do nas.
Bo będzie podcast o nazwie przywództwo.org.
Dokładnie.
Niedługo kolejne odcinki. To jest podcast inauguracyjny, więc pojawi się nie tylko u mnie, ale też na kanale Marka. Bardzo się cieszę. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Uważam, że w ogóle temat jest niewyczerpany, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze drugą godzinę i tak moglibyśmy spędzić wiele, wiele godzin, więc zastanawiam się, jakie będą tematy kolejnych odcinków. Może zdradź kilka słów, o czym będą odcinki.
To prawda. Chcemy mówić o tak zwanym transnacjonalnym, czy takim międzynarodowym przywództwie, o zderzeniu kultur na poziomie różnic międzynarodowych, na poziomie tego, co w tej chwili jest między pokoleniami. To też jest bardzo ważne, jak zarządzać takimi osobami, jak to wygląda, co najlepiej do nich dopasować. Taki dość modny temat, czy są różnice między przywódcą, która jest kobieta, a mężczyzna, czyli przywódczynie, jakby to teraz było ładnie powiedziane w tym wszystkim. Elementy związane z CSR. Coś, co jest bardzo ważne, to o czym mówiłem, no to w tym momencie ta społeczna odpowiedzialność, nie tylko już w ramach firmy za pracowników, ale też wychodząc na zewnątrz. No, tych tematów jest dużo, tak? Pewne wartości. Niezwykle istotny temat, bardzo ważny, związany z tym, co się dzieje chociażby u nas w kraju. To jest kwestia, ja bym powiedział, spuścizny po naszych ojcach. Jest w tej chwili bardzo dużo osób, które rozwijały biznesy po tym okresie lat 80., 90., a się okazuje, że młodzi ludzie nie bardzo chcą od nich przejmować. Są badania zrobione, że 7% osób chce przyjąć sukcesję po swoich rodzicach. Tak nauczyli się, żeby być w biznesie, być tymi przedsiębiorcami, ale niekoniecznie być takim jak ich rodzice, co nie? I to jest duży problem. O tym wszystkim chcielibyśmy rozmawiać, o tym jak zarządzać ludźmi, żeby nie naruszać ich godności, a jednocześnie osiągać cele firm i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj przyznam, że też szedłem z takim zaniepokojeniem, bo trochę jakby z innych kultur jesteśmy, tak? Ja bardziej takie innowacyjność, ale w obszarze korporacji. Tu nie wspominałem o tych innych elementach.
Ale łączy nas fabryka innowacji.
No właśnie, ale mamy projekt, który w jakimś stopniu odpowiada temu turkusowemu podejściu, że próbujemy robić coś, co łączy te nowe metody zarządzania z innowacyjnymi elementami. Nazywamy ją Fabryka I3, tak? I myślę, że o tym też trzeba będzie kiedyś porozmawiać, poopowiadać.
Podcast już jest nagrany w sumie, bo nagrałem konferencję, którą organizowała Iwona Barczak na ten temat, więc spodziewajcie się publikacji, ale zapewne trzeba będzie też zrobić podcast, gdzie uporządkujemy tą wiedzę, gdzie porozmawiamy. To na pewno. A powiedz jeszcze, dlaczego wybrałeś podcast jako formę komunikacji? A nie jakieś infografiki, albo nie wiem, albo jakieś krótkie filmiki na YouTubie.
To jest tak, jeśli propaguję przywództwo i w jakimś stopniu elementy psychologiczne, coś, co jest związane z takim byciu w relacji z kimś, to uważam, że w tym momencie najwięcej ciekawych takich rzeczy właśnie wychodzi bezpośrednio w rozmowie.
Tak.
W takiej dynamicznej rozmowie, nieprygotowanej, bo nie przygotowywaliśmy tych pytań, odpowiedzi.
Nie, wczoraj trochę pogadaliśmy o tym.
Dokładnie, no i tak troszkę z marszu zobaczymy, co wyjdzie. Ale element relacyjny jest ważny. W tym momencie nie mogłem też posłuchać, jest to takie bardzo naturalne, co nie? To nie jest takie sztywno przygotowane według scenariusza, ale to potrafi żyć. Co jest jeszcze? No można to obejrzeć w dowolnym miejscu. Ja mogę ściągnąć w dowolnym miejscu, nie wiem, będąc w pociągu, w samochodzie, bo posłuchać i tak dalej, i tak dalej. Czyli powiedzmy, jeśli w przywództwie, w tym byciu skutecznym liderem mają nam pomóc nowe technologie, korzystajmy z nowych technologii. Muszę się zwracać do takich młodych osób tutaj, jak Paweł, ty jesteś, którzy jest blisko temu wszystkiemu.
Nie, taki młody, prawda, korzysta. Już mi urosła. Tobie jeszcze nie.
Mi jeszcze nie, ale albo może już nie urośnie, już ta siwizna i te, wiesz, długie czoło, niestety.
Czuję bardzo duży niestety. Niedosyt, ale musimy kończyć powoli. Mamy jeszcze ostatnią część programu, gdzie zadaję stałe pytania gościom i tobie również chciałbym zadać te pytania. Ciekawy jestem bardzo odpowiedzi, bo wydaje mi się, że twoje podejście może być ciut inne od tego, które prezentowali dotychczasowi goście. Pierwsze pytanie dotyczy stanu polskiej nauki. Jak ją oceniasz? Bo masz tytuł naukowy, doktora. Jesteś głęboko w biznesie, więc możesz to ocenić dosyć rzetelnie.
Znaczy ja powiem, że tu mam takie dwie refleksje, ale takie, które będą łączyć jedno i drugie. Tak, uważam, że w polskiej nauce jest folwark, jest to, rządzi się na zasadzie folwarku, gdzie wszystko jest z góry jasne, jest pełna hierarchizacja, ale, przepraszam, może nie ale, i mimo tego możemy bardzo fajnie rozwijać. Uważam, że jest bardzo wielu bardzo dobrych naukowców, którzy rozwija swoje pomysły w tej chwili, mając trochę chęci i trochę, może czasami pomagając się przedsiębiorcami zewnątrz czy firmami, jesteśmy w stanie znaleźć finansowanie różnych ciekawych projektów. Ja nie postrzegam źle tej polskiej nauki. Ona się rozwija. Też musimy pamiętać, jak to było, była taka drobna zapaść, gdzie jednak było rozróżnienie. Pojawiały się prywatne uczelnie. Wszyscy zdobywali te dyplomy i jakby ten rozwój naukowy był, można powiedzieć, trochę mniej ważny. Ważne było zdobywanie tytułów, wykształcenie tych młodych ludzi, a teraz wracamy do podstaw. I co jest bardzo ważne, zaczynają się pojawiać projekty, które są na styku nauka i biznes. Sam próbuję taki prowadzić, gdzie próbuję rozwijać pewne obszary. Rozmawiam z uczelnią, ale już jako osoba pomysłodawca i troszkę przedsiębiorca tego wszystkiego, ale są mi potrzebne osoby z biznesu i z nauki, żeby wspólnie coś zrobić. robi. Uważam, że największa wartość będzie jednak na łączeniu, na styku biznesu i nauki. Jedni i drudzy muszą to zrozumieć. Muszą też zrozumieć osoby, które są gdzieś wysoko w hierarchii, w tym nazwijmy folwarkach, że bez biznesu sobie nie poradzą, a wspólnie można osiągnąć bardzo dużo.
A powiedz mi, jaki ciekawy wynalazek z ostatniego czasu, w ostatnim czasie zwrócił twoją uwagę, co ci się spodobało?
Ja powiem, że nie opowiem o wynalazku, ale jakby się obejrzeć, to też można by znaleźć taki wynalazek. To też jest pewna ciekawostka. Może trochę osób słyszało, może nie. Bardzo modne jest mówienie o czymś, co jest neuronami lustrzanymi. Okazuje się, że mamy pewne obszary w mózgu, wynika to z badań, które pozwalają na poziomie fizjologicznym reagować na emocje innych ludzi.
Mhm. Można to trochę mi się pomaga... z NLP kojarzy.
To nie jest NLP. To jest trochę inaczej. NLP ma takie konotacje, nazwijmy, trochę negatywne, bo pozwala nam manipulować innymi osobami. Ja raczej zakładam, że warto poznać techniki NLP, ale nie po to, żeby je stosować, nie po to, żeby je wykorzystywać na co dzień w stosunku do innych, ale żeby umieć się przed nimi obronić. I to głównie po to. W przypadku neuronów lustrzanych to jest coś, co jest naprawdę na poziomie neurologicznym odczuwanie spójności z drugim człowiekiem.
Współodczuwanie.
To jest współodczuwanie. To jest takie wręcz odruchy, które masz takie same. Są badania i okazało się, że są obszary w mózgu, które bardzo często uaktywniają się w momentach tego współczucia. Reagujemy i wręcz czasami czujemy to, co druga. To jest takie, mógłbym zrobić przykład, wiesz, wbiję sobie tu igłę i poczujesz to u siebie. Jeśli mamy te neurony lustrzane, widzę, że nam się tu dobrze i prawdopodobnie by to było. Teraz jaki efekt tego rozwoju, nie wiadomo. Bo teraz były też ciekawe badania. No jesteśmy w takich może trochę niebezpiecznych czasach, że mamy trochę terroryzmu i innych rzeczy. I też są ciekawe badania z tym zrobione, bo tu myślę, że można będzie to odwrócić, że się okazało, że osoby, które mają dużo agresji w sobie, nienawiści, pogardy do innych ludzi, gdzieś potrafią te neurony lustrzane zaburzyć w jakimś stopniu, żeby one nie działały. To sobie tak wyobrażam, że jak może to wpłynąć, jeśli byśmy pobudzili te neurony lustrzane i w biznesie, i w relacjach codziennych, może pojawi się większe zaufanie, może zmniejszy się trochę obszar, nie wiem, pokoju na świecie albo coś w tym stylu. Czyli według mnie wbrew pozorom nie technologia będzie rządzić w przyszłości, a psychologia i psychika w jakim stopniu będzie wpływała na technologię. To odwrócona sytuacja. Oczywiście mam fajny przykład, również z obszaru zajmuję się badaniami sztucznymi i inteligencją, ale mimo wszystko to uważam za bardzo istotne. Ten rozwój psychologii, która ma swoje trendy, w tym momencie po coraz bardziej opatrzone jakimiś badaniami naukowymi, no jest znaczący. Co jest ciekawe, jesteśmy w stanie poznać bardzo dużo, odnać prawa fizyki, a niewiele wiemy, co się dzieje w naszych umysłach. To ciągle są tylko domysły. Można powiedzieć, że największą zagadką nie jest świat fizyczny otaczający, ale to, co my mamy w sobie, co chcemy osiągnąć, w którą stronę chcemy iść i kim de facto jesteśmy, jak myślimy. No zobacz, choć to nasza świadomość jest nam najbardziej bliska, a prawie najmniej o niej wiemy. Oczywiście nie mówię to o inteligencji emocjonalnej i innych rzeczach. Wydaje mi się, że to może być niezwykły rozwój dalej w tym kierunku.
Wydaje mi się, że takie zmiany socjologiczne nie nadążają za zmianami technologicznymi.
A tu można by dyskutować, bo jedno i drugie jest powiązane. Nie wiem, czy wiesz, to podam przykład, gdzie jest połączona technologia i psychologia. Bardzo ciekawy przykład, bo Wielka Krzemowa Dolina jest druga. Poza Kalifornią jeszcze jest Izrael, bo tak się o niej mówi, tak? Nowe projekty i tak dalej. Nie wiem, czy wiesz, jak są rozpoznawane osoby, tak zwani potencjalni terroryści na lotniskach. I to jest nieprawdopodobnie skutecznie.
Kamerami wykrywają emocje na twarzach, tak, na przykład.
Kamerami wykrywają emocje na twarzach.
Ponieważ ten człowiek popełni przestępstwo.
Oczywiście, że tak. I teraz to jest połączenie psychologii i wynika to z tego, że tak się składa, że od strony psychologicznej mamy pewne odruchy, zachowania, które są ponad nami, które są atawistyczne jeszcze z tego naszego rozwoju pierwotnego, gadziego wręcz, które ujawniają pewne nasze intencje. I w tym momencie zaprzęgnięto technologię, żeby te intencje zostały ujawnione. Zakładamy pewną pomyłkę, ale to jak ostatnio oglądałem program, jak w tym izraelskim systemie jest tak, że jak ktoś przyjedzie na lotnisko bardzo zdenerwowany, to jest natychmiast wyłapywany jako potencjalny przestępca, ale w tym momencie wchodzi człowiek. Okazuje się, że bez człowieka te systemy na razie nic nie potrafią.
No tak,
krótka rozmowa, jak oni mówią, minuta, dwie rozmowy. Oczywiście ten problem rodziny, bo się spieszył, bo coś się stało po drodze. Okazuje się, że krótka rozmowa, ale wykształconych osób powoduje rozpoznanie, czy pozwoli zidentyfikować, że to nie jest nasz przestępca. No to jest przykład połączenia psychologii mimo wszystko z nowymi technologiami. Mało się o tym mówi, ale coraz więcej się robi. Tak? Ja jestem też zwolennikiem big data, ale to jakby na inny temat. Może kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy.
No, chętnie zaproszę Cię do innych odcinków, bo wiem, że masz szeroką wiedzę i na pewno moglibyśmy porozmawiać. O big data być może i o sztucznej inteligencji w kanale Technologia, który prowadzi Wojtek Mech. Jest dzisiaj realizatorem dzisiejszego odcinka. Tam bardziej by pasował. I zachęcam do odsłuchania odcinku właśnie o sztucznej inteligencji, o cyborgach, o prawie mura, naprawdę ciekawe rzeczy, więc myślę, że tam również mógłbyś wystąpić. A ostatnie pytanie, które chciałem zadać, dotyczy Twojego wyobrażenia świata za 5, 10, 25 lat. Jak będzie wyglądał świat? Co się zmieni?
No chyba jest bardzo trudne pytanie. Ja pamiętam, byłem kiedyś na takim fajnym naukowym spotkaniu, bo nie da się ukryć, przez ileś lat też pracowałem zawsze równolegle w biznesie i w nauce i opowiadała jedna z osób, jak to kiedyś prognozowano, że coś, co się rozwinie, to będą superkomputery. I nagle przyszła zmiana i z superkomputerów zrobiły się komputery PC. Nagle pojawiła się następna zmiana technologiczna i co? I się pojawiły smartfony, których zdolności i możliwości są znacząco większe niż te superkomputery sprzed wielu lat. To jest niesamowite. Trudno sobie wyobrazić tą rzecz, ale z jakiegoś powodu założyłem, czy jestem współzałożycielem Fundacji Przywództwo.org, wierzymy, że te elementy związane z naszym rozwojem, pewną duchowością, wartościami są niezwykle ważne. I w tym momencie ten świat na pewno będzie się rozwijał technologicznie, tu nie ma dwóch zdań. Na pewno będziemy coraz bliżej siebie w tej różnej komunikacji, ale chciałbym, żeby ta komunikacja nie była tylko zdalna i odległa, ale żebyśmy nadal mieli relacje osobiste, tak jak te nasze relacje w tej naszej rozmowie.
Mogą być zaburzone przy, nie wiem, rozszerzonej rzeczywistości i
niestety,
tak dalej.
Niestety tak może być i to wszyscy, którzy są tego świadomi, że może to wpłynąć na elementy takie kulturo-socjologiczne, mam nadzieję, że będą pomagali, żeby to rozwijać. A może być zupełnie w innym stronę. Możemy sobie wyobrazić taki świat, że za ileś lat fizyczna praca, drobne czynności zostaną zastąpione przez nie wiem, roboty i tak dalej. I ludzie zostaną do tej kreatywnej pracy. To też kiedyś, tak nawiasem,
a może nie do pracy kreatywnej, tylko do rozrywki. Będą siedzieli w pomieszczeniach 2x2 z Googlami na głowie, z dostarczaniem jedzenia.
Paweł, ale to jest takie ciekawostka. Nie czarna wizja. Dlaczego? Wydaje mi się, że czy takie drobne podejście do takich przyjemności daje szczęście? To jest takie głębokie. Jestem nieco starszy i patrzę na to, że bardzo ważne jest, co daje nam szczęście. Szczęście, można mieć poczucie szczęścia chwilowej te teraz, w tej zabawie, która jest, ale nie daje to poczucia szczęścia, trwałości i tak dalej. To daje zrobienie czegoś ciekawego, czegoś trwałego, opartego o wartości. I wydaje mi się, że wszyscy, również młodzi, do tego dochodzą. I w jakimś tam stopniu ci innowatorzy to robią. Oni chcą zmieniać świat, tak? Oni są zafascynowani tym, co robią. No pasja. Chcą rozwiązywać problemy, tak? Chcą zrobić coś drobnego do świata. I oni będą mieli to poczucie wartości. Czy same granie da nam coś takiego? Nie wiem. Ja ciągle wierzę, że będziemy raczej zajmowali się zarządzaniem, organizowaniem, kreowaniem, wymyślaniem, a proste czynności, które są powielarne, będą robiły automaty. I tak bardziej chciałbym wyobrażać sobie świat, że nadal świat będzie taki, że ludzie będą bardzo ważni, będą może nie w centrum tego świata, bo jeszcze mamy naturę i różne z tym związane elementy ze środowiskiem, ale jednak bez technologii no, do przodu nie pójdziemy.
Tego życzę Ci i sobie, żebyśmy to jednak my zostali w centrum, a nie maszyny.
Ja w to wierzę.
Bardzo Ci jeszcze dziękuję jeszcze raz za udział w tym odcinku. Podobało mi się, ciekawa rozmowa. a słuchaczy zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku. Tam będzie można spotkać ekspertów, których zapraszam do podcastu. Zachęcam też do wchodzenia na YouTube, bo będzie pojawiać się wiele ciekawych materiałów. Słuchajcie też kanału Technologia. Kanał naukowy również powraca. Jest już nagrany odcinek, więc warto posłuchać. No i to chyba tyle. Linki znajdziecie pod odcinkiem do tego, o czym mówiliśmy. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Cześć.